Pierwszy temat. Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja pana profesora Włodzimierza Osadczego, historyka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witamy, panie profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Panie profesorze, dzisiaj uroczystości, może niekoniecznie jakieś okrągłe, ale 26. rocznica powstania, tak nazywają to Ukraińcy, nowej, wolnej Ukrainy. Może niekoniecznie o uroczystościach, bo myślę, że to nie jest sprawa pierwszorzędna, ale chciałbym z panem profesorem porozmawiać o relacjach polsko-ukraińskich w kontekście tych ostatnich różnych wydarzeń, które miały miejsce, wydarzeń nieprzyjemnych. W kontekście też pewnych decyzji, rozmów prezydenta Ukrainy, podejmowanych też decyzji przez niego. I tutaj właśnie z jednej strony widać nieco zbliżenia, czy chęci zbliżenia z Rosją, czy ze Wschodem, mimo konfliktu na wschodniej Ukrainie, a z drugiej strony pragnienie, parcie do tego, by być bliżej Europy, bliżej Zachodu. Jak zdaniem pana profesora, który te sprawy zna, no bardzo, bardzo dobrze, jak to wszystko wygląda? Jak dzisiaj powinniśmy na to patrzeć?
Dziękuję bardzo za pochlebną opinię na temat mojej wiedzy na temat Ukrainy. Czy w samym pytaniu, mi się wydaje, jest zawarta też odpowiedź. To rozdwojenie i te, prawda, sprzeczne ze sobą poczynanie władz Ukrainy, które trudno jest zakwalifikować się jakoś, prawda, w kategoriach przemyślanej i dalekosiężnej polityki strategicznej. Ponieważ jestem historykiem, to też to, co się dzieje w obecnej sytuacji politycznej na Ukrainie, bardzo mocno powiązuje z doświadczeniem historycznym tych ziem. Mówię celowo o ziemiach, dlatego że państwo ukraińskie jako byt trwały jest dość nowe zjawisko na mapie politycznej świata. Liczę sobie 26 lat. Przed tym wszelkie poczynania w kierunku tworzenia państwa ukraińskiego były bardzo chaotyczne, krótkotrwałe i nie doprowadziły do powstania państwa, które by obejmowały wszystkie tereny, generalnie w sposób zwarty zamieszkały przez ludność ukraińską, czy jak kiedyś mówiło się małorusko. Więc ta sprzeczność jest zawarta w samej naturze, bym tak powiedział, tego państwa, tego też regionu, bo to jest region Europy Wschodniej. A mianowicie wewnętrzny podział wewnętrzny między Wschodem i Zachodem. Tutaj chciałbym przywołać autorytatywne opinie licznych znawców tematu, wśród których bardzo ważne jest zdanie chociażby wybitnego amerykańskiego politologa Samuela Huntingtona, który w sposób dość klarowny w 1996 roku, oceniając nowy rozkład sił politycznych, geopolitycznych na skalę całego globu ziemskiego po zimnej wojnie, podkreślał, że Ukraina jest to państwo, które jest wewnętrznie podzielone cywilizacyjnie. Czyli co to znaczy cywilizacyjnie? To nie znaczy, że wpływy jakieś krótkotrwałe wywarły pewne zamieszanie. Wiemy na przykład, prawda, z perspektywy chociażby doświadczeń polityki polskiej. Wiemy, że jest wewnętrzny podział społeczeństwa, różne orientacje i tak dalej. Natomiast nie podważa to jakichś fundamentalnych spraw związanych z wyborem cywilizacyjnym. Czy cywilizacja zachodnia jest czymś, co nie negują różne światopoglądowe opcje, które się pojawiają na scenie politycznej w Polsce. Natomiast na Ukrainie mamy dwa różne wektory. Jeden wektor wschodni, czyli jak Huntington mówił, związany z cywilizacją prawosławną, czytaj rosyjską, inny zachodni, związany z tym, że Ukraina, ziemie współczesnej Ukrainy przez wieki należały do państw, które tworzyły cywilizację zachodnią. Przede wszystkim jest to państwo polsko-litewskie, później Rzeczpospolita, a także korona świętego Stefana, korona węgierska. Więc te wpływy dość mocne były i pozostawiły swe ślady. Stąd też nigdy nie wytworzyło się jednolitego społeczeństwa ukraińskiego pod względem jakichś dążeń politycznych, pod względem samookreślenia się, pod względem, prawda, pojmowania swojej tożsamości i tak dalej. Proces ten nie został ukończony przez te ćwierć wieku, które liczymy ponad istnienie państwa ukraińskiego, czy jest społeczeństwo bardzo mocno podzielone pod względem orientacji cywilizacyjnej. Brak społeczeństwa obywatelskiego, dlatego że nigdy też mechanizmy związane z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego, takie jak istniały na Zachodzie, nie zostały zakorzenione na Ukrainie. Więc już do dnia dzisiejszego, prawda, nie ma tutaj, możemy z całą pewnością powiedzieć, społeczeństwa obywatelskiego. Są pewne pozory demokracji związane z bezgranicznymi rządami klanów oligarchicznych, które mają, do których należą media, do których należą różne środowiska opinii publicznej i tak dalej. Więc jest starcie różnych poglądów należących do tej czy innej frakcji oligarchicznej. Stąd też trudno mówić o jakiejś racji stanu, która by się realizowała na Ukrainie. Stąd też trudno mówić o jakichś racjonalnych też przesłankach, które by kształtowały relacje polsko-ukraińskie. W tej chwili jest wielkie zapotrzebowanie na to, żeby Ukraina była realizowana jako państwo o zdecydowanej antyrosyjskiej polityce. Wiemy, że wydarzenie związane z Majdanem, wydarzenie związane z tak zwaną eurointegracją, a chciałbym bardzo mocno podkreślić, że jest to wielkie zakłamanie, tak zwana eurointegracja. Wiemy, że państwo podzielone zawsze było. Wiemy, że ta część, która była prorosyjska, stanowiła zawsze ten 51%. Więc trudno mówić o jednoznacznym kierunku na zachód społeczeństwa, które jest wewnętrznie podzielone, jest czymś nieuczciwym, jest czymś antydemokratycznym. A więc prawda, jednak ten mechanizm antydemokratyczny został zrealizowany i jest dalej realizowany. Wartość Ukrainy na scenie geopolitycznej w kontekście starcia mocarstw, starcia cywilizacji jest taka, że jest to państwo instrumentalnie wykorzystywane w walce między Zachodem i Rosją. Polska niestety jest tutaj też instrumentalnie wciągnięta w te układy. Państwo, które nie do końca realizuje swoją rację stanu. Natomiast prawda jest pewnym takim elementem bardziej globalnej polityki. Stąd też mamy nieustające zwarcia na linii Kijów-Warszawa, który prawie że każdy tydzień, a może nawet powiedzmy, że każdy dzień donosi do nas jakieś informacje, które wzbudzają emocje, które wzbudzają niesmak i tak dalej. Oczywiście przede wszystkim mamy na uwadze tą linię związaną z banderyzacją społeczeństwa ukraińskiego. Wojujący nacjonalizm ukraiński, rodowód którego sięga do czasów III Rzeszy, a jeszcze wcześniej, stał się ideologią ogólnie obowiązującą obecnie na Ukrainie. Ten, kto mówi, że skrajnie partie nacjonalistyczne stanowią 0 promile jakiegoś społeczeństwa ukraińskiego, ten w sposób nieuczciwy kłamie. Rzeczywiście skrajnie partie odwołujące się do tej ideologii w tej chwili nie są potrzebne w oligarchicznych rozgrywkach. Natomiast ideologia banderyzmu została przejęta przez klany rządzące. Ten klan rządzący w tej chwili, sprawujący władzę powszechną na Ukrainie, jest to klan związany z prezydentem Poroszenką. Przypomnę, że jest to jeden z miliarderów, jeden z oligarchów, nie od dnia dzisiejszego znany, tylko prawda cały czas obecny na scenie politycznej Ukrainy. On gdzieś bardzo bliska osoba do prezydenta Janukowycza, później oczywiście rozgrywki biznesowo-klanowe, prawda, doprowadziły do tego, że odpączkował się ten klan. Więc ideologia banderyzmu stała się zapotrzebowana przez pewne siły klanowe i znalazła wsparcie na scenie geopolitycznej, czyli prawda, przez mocodawców na Zachodzie, dla których Ukraina jest tylko narzędziem destabilizacji relacji z Rosją. Stąd mamy w tej chwili, prawda, bardzo dramatyczną sytuację i dramatyzm tej sytuacji, chociażby, prawda, różne symbole, które nam towarzyszą, i ten symbol bardzo smutny, świadkiem którego mieliśmy być dnia dzisiejszego, kiedy oddział Wojska Polskiego miał maszerować pod hymn organizacji ukraińskich nacjonalistów. Może nie bezpośrednio to w czasie miało być pokryte, natomiast wiemy, że takim symbolem wojska ukraińskiego staje się hymn organizacji zbrodniczej z punktu widzenia, prawda, doświadczeń państwa polskiego, o czym mówił Sejm, o czym mówił Senat, obarczają odpowiedzialnością za ludobójstwo organizacji ukraińskich nacjonalistów. Więc prawda, sytuacja, która nie powinna byłaby zaistnieć w ogóle nigdy, w tej chwili jest czymś, co w sposób karykaturalny przedstawia, karykaturalny, może nie tyle karykaturalny, bo karykatura wywołuje u nas jakieś ironiczne skojarzenie, no tutaj mamy smutne, bardzo przedstawienie, smutny bardzo obraz przedstawiający tak zwane partnerstwo strategiczne polsko-ukraińskie.
No właśnie, panie profesorze, to o czym pan powiedział, to jest taka kwintesencja tego, co możemy zaobserwować na przestrzeni, no krótkiej jeszcze, ale już historii Ukrainy po 91 roku. I pytanie teraz takie, w jaki sposób Polska dzisiaj, współcześnie, patrząc i kierując się też polityką historyczną, bardzo konkretną, myśląc o przyszłości już teraz, w jaki sposób powinna budować relacje? No bo właśnie, z jednej strony chcemy być partnerem, chcemy sobie pomagać i było to wsparcie udzielane niejednokrotnie, a z drugiej strony widzimy, że no, ci, z którymi chcemy te relacje budować, Ukraińcy, władze, rząd, prezydent, nie odcinają się, wręcz przeciwnie, to co pan profesor wspomniał, dzisiaj miało miejsce, czy podczas podobnych obchodów, że nie odcinają się od tych zbrodniczych organizacji, takich jak UPA między innymi.
Znaczy, jest to bardzo prosta odpowiedź na to pytanie. Polska powinna wrócić do suwerenności w polityce zewnętrznej. To, co się dzieje w polityce zewnętrznej, w dyplomacji polskiej, wiele śladów, wiele, prawda, tutaj tych faktów świadczy, że nie do końca jest państwem suwerennym, że to jest państwem, które wykonuje raczej jakieś projekty, autorzy których znajdują się poza Warszawą, poza państwem polskim, prawda, którzy mają jakieś inne racje aniż sprawy związane z suwerennością i suwerennością państwa polskiego. Pojęcie suwerenności zawiera w sobie też takie elementy jak honor, jak świadomość bycia wspólnotą narodową, jak świadomość przynależności do pewnej tradycji. To są bardzo ważne sprawy. Mimo że może, prawda, nie bezpośrednio przekładają na sprawy postępu gospodarczego, który tak jest bardzo mocno eksponowany i tak dalej. Natomiast wiemy, w jaki sposób newralgiczny reaguje każde państwo, które jest państwem suwerennym, który dba o swój honor na różne, prawda, swego rodzaju wypaczenia czy zagrożenia, które wynikają na szczeblu polityki międzynarodowej. Natomiast w sytuacji Polski mamy, gdy chodzi o tworzenie relacji dyplomatycznych z Ukrainą, mamy cały ciąg pewnych rzeczy, które się nie da w kategoriach suwerenności zaakceptować. Chociażby to, o czym bez przerwy mówię, o czym temat, który nawraca przy różnych okazjach, mianowicie sprawa rozliczenia ludobójstwa banderowskiego na ludności cywilnej. Nie jest to historia, chociaż jest to bardzo ważny element historyczny, świadomości historycznej, który wstydliwie jest pomijany w podręcznikach historii Polski i do dnia dzisiejszego nie jest to sprawa, która jednoznacznie, a wymaga jednoznacznej kwalifikacji. Natomiast jest to też sprawa związana z niepogrzebaniem ponad 100 tysięcy szczątków ludzkich. I to jest, prawda, sprawa, która ciąży na społeczeństwie polskim, na państwie polskim, na kościele polskim. Jest to sprawa, prawda, powtarzającej się non-stop różnych nieprzyjaznych w stosunku do Polski gestów, których jesteśmy świadkami. To wzywanie non-stop na dywanik dyplomatów polskich do Kijowa z racji, a to na paszport polski, a to na inne jakieś sprawy. Prawda, sytuacja niespotykana. Nie słyszeliśmy, żeby Ministerstwo Spraw Zagranicznych innych krajów non-stop wzywali jako szkodników, prawda, na dywanik przedstawicieli dyplomacji polskiej. Natomiast mamy do czynienia w tej chwili, prawda, z pewną tendencją, która jest pokornie przez państwo polskie akceptowana. Mamy do czynienia z sytuacją dyskryminacji Kościoła rzymskokatolickiego, o czym bez przerwy też mówi ksiądz arcybiskup Mokrzycki. Żaden z kościołów polskich nie został zwrócony we Lwowie prawowitym właścicielem. Ta sytuacja trwa ponad 26 lat. Żadnych reakcji, żadnych, prawda, tutaj poczynań, chociażby nawet jakieś noty, jakiś, prawda, sposobu niezadowolenia, wyrazu niezadowolenia sytuacji, która się ukształtowała w relacjach polsko-ukraińskich na szczeblu dyplomacji polskiej, nie słyszymy. Więc wszystko to świadczy o tym, że suwerenność na odcinku relacji polsko-ukraińskich państwa polskiego jest ograniczona. Ograniczona albo też uwarunkowana jakimiś innymi czynnikami. Jakie to są czynniki, możemy się domniemać. Kto potrafi czytać, ten czyta, kto potrafi słuchać, ten słucha. Więc nawet jeżeli, prawda, są przekazy takie, a nie inne medialne różnych ośrodków medialnych, to między linijkami można się dosłuchać i doczytać, dlaczego tak się dzieje. Przypomnę chociażby wypowiedź z lutego tego roku pana prezesa Kaczyńskiego, który mówił o nadzwyczajnej, że tak powiem, obecności czynnika amerykańskiego w polityce rządu polskiego, nadzwyczajnej interwencji, która jest niczym nieuzasadniona. Więc możemy tutaj pewne wnioski wyciągać i pewne rzeczy próbować zrozumieć nawet na podstawie tych ograniczonych informacji, które do nas docierają.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i za tę krótką wypowiedź, ale dającą jakże wiele światła na te sprawy. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Pozdrawiam bardzo gorąco. Pan profesor Włodzimierz Osadczy, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, był naszym gościem.